Satysfakcja w nauce nigdy nie przychodzi. Pewnie satysfakcja by przyszła wtedy, gdybyśmy rzeczywiście zapobiegli zmianom klimatycznym i tym 1,5 stopnia, który się teraz okazał. Więc rzeczywiście często w nauce robimy bardzo dużo rzeczy właśnie ciesząc się z jakichś publikacji. Zapominamy bardzo o tym, po co właściwie te publikacje są. One są po to, żeby dodać pewną cegłę do wiedzy, która już jest, po to, żeby coś zmieniać w świecie.
Czy współczesna polska humanistyka powinna szukać swoich superbohaterów? O czym i jakim głosem zechcą do nas mówić? Jak bardzo bywają dla nas niezbędni, a jednocześnie ukryci w gąszczach rynkowej ekonomii, parametryzacji i bieżących powinności?
Profesor Karolina Safarzyńska.
Głosy humanistyki.
Na warszawskim Śródmieściu znajduje się zabudowana zabytkowymi kamienicami ulica Długa. Mijając pomnik Powstania Warszawskiego, docieramy do wysokiego, gromadzącego wielu studentów budynku. Pod umocowaną przy wejściu polską flagą czytamy Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych. Otwieramy ciężkie, drewniane drzwi i wchodzimy do przestronnego, jasnego pomieszczenia. O godzinie 17 panuje tu spokój i cisza. Towarzyszy nam jedynie echo. Wsiadamy do niewielkiej windy i jedziemy na drugie piętro. Mijamy kilku studentów i udajemy się w głąb ciemnego korytarza. Nasza rozmówczyni wita nas w drzwiach niewielkiej sali konferencyjnej i od razu proponuje herbatę. Siadamy przy owalnym, drewnianym stole. Pani profesor otwiera znajdujący się przed nią duży zeszyt i biorąc w dłoń długopis, oznajmia gotowość do rozmowy.
Ja zajmuję się ekonomią złożoności i bardzo to lubię, ponieważ daje to zupełnie inne spojrzenie na ekonomię, niż której byłam uczona. Czyli jak na przykład studiowałam tradycyjną ekonomię, to ona jest oparta na bardzo prostych założeniach, że wszyscy są racjonalni, że możemy wybrać 3 jakieś segregowane równania i przewidywać świat. Przewidywać, co się stanie z inflacją. Ja oczywiście to upraszczam, tych równań może być więcej, ale generalnie każdy z takich równań reprezentuje jedną osobę. I bardzo też jest rozwinięta w ekonomii ekonometria i do tego ja w ogóle studiowałam informatykę i ekonometrię. I ona polega na tym, że zbieramy dane, na przykład o inflacji, o PKB i zadajemy sobie pytanie, jak zwiększanie PKB będzie wpływało na deficyt budżetowy, inflację. I to wszystko jest super. To w jakiś sposób nam wyjaśnia świat, ale tak naprawdę niewiele można z tym zrobić. No bo co mogę zrobić jako ekonomistka, jeżeli odkryję, że o ileś punktów procentowych coś zwiększa coś? No nic, mogę... Nie powoduje to, że rozumiem, jak to wpływa na zachowanie ludzi, nie wyjaśnia pewnej przyczynowości, pewnych procesów społecznych czy ekonomicznych. Kiedy przeszłam do ekonomii złożoności, nagle okazało się, że jest cała grupa ludzi, taki tajemny świat w ekonomii, którzy w ogóle odrzucają te założenia. Oni w ogóle mówią, bardzo duża taka grupa osób, tylko nie tak wielka jak tej mainstreamowej ekonomii, że w ogóle nie da się wyjaśniać świata, nie da się przewidywać niczego za pomocą tradycyjnej ekonomii, nie da się zdecydowanie badać polityk, że te polityki w ogóle nie istnieją, jeżeli patrzymy tylko na takie korelacje albo właśnie te wpływ tych dużych, zagregowanych zmiennych typu inflacja, PKB, coś i tak dalej.
Głosy humanistyki.
Ekonomia złożoności polega na tym, że zaczynamy od podstaw, patrzymy jak interakcje pomiędzy wieloma agentami, bo ona zmienia w ogóle całą metodologię ekonomii, że my naprawdę modelujemy osoby, które wchodzą ze sobą w interakcje i patrzymy, co z tych interakcji wynika. I ja akurat stosuję takie modele, żeby rozumieć różne procesy w ekonomii, w gospodarce, jak ludzie kupują coś, dlaczego ulegają modom, dlaczego kupują zbyt duże samochody, które powodują nadmierne emisje. I dzięki temu, że patrzymy na świat przez taki pryzmat sieci, możemy badać polityki, które naprawdę wpływają na zachowanie ludzi, czego ekonomia klasyczna całkowicie nie pozwala. Badamy jak na przykład ułomności ludzi, czy to, że popełniają jakieś błędy poznawcze i kierują się nie tym, co jest dla nich racjonalne, bo ekonomia klasyczna mówi, my jesteśmy racjonalni, optymalizujemy nasze budżety, no to jest taki język, który nie opisuje to, jak o sobie myślimy każdego dnia. Ja na przykład nie optymalizuję mojego budżetu, jak idę kupić sobie bułkę i kawę. Po prostu robię coś, na co mam ochotę. I pozwala ona właśnie na budowanie takich innych modeli zachowań ludzi. Ale to nie jest ta magia, którą ja odczuwam, bo te modele pozwalają właśnie na odkrywanie pewnych zjawisk emergentnych, o których nie mieliśmy pojęcia, zanim zaczęliśmy budować model i potem one się okazują, że istnieją w rzeczywistości. To jest właśnie ten moment magii. Misją nowej ekonomii jest zrozumienie świata. Jest bardzo dużo zjawisk, które wzajemnie na siebie wpływają, nachodzą. I my tak naprawdę mamy bardzo mało możliwości, żeby wyizolować pewne zjawiska. No, szczególnie w ekonomii. Mamy dane z giełdy, mamy dane, jak gospodarstwa domowe kupują rzeczy, ile wydały pieniędzy, ale nie rozumiemy tych różnych zjawisk. I ekonomia złożoności pozwala nam budować dość skomplikowane modele uwzględniające procesy społeczne, czego do tej pory nie było, dlatego uważam, że jest nowa. I która pozwala nam dojść do koru tego, dlaczego ludzie kupują te większe samochody, dlaczego nagle mamy pewien styl życia, który ma bardzo duże negatywne konsekwencje dla klimatu. Moim celem jest zrozumienie świata i to jest coś, co najbardziej mnie cieszy w tym procesie twórczym czy tym naukowym. Że cieszę się, że nie robię mainstreamowej ekonomii, ponieważ kiedy zaczynam nowy projekt, mogę usiąść i sobie pomyśleć, co naprawdę ma znaczenie. I wiem, że nie mogłabym tego zrobić pracując z perspektywy ekonomii neoklasycznej, bo miałabym narzucony cały core. To, co jest super właśnie w ekonomii ewolucyjnej złożoności, że ona jest otwarta na założenia. Ona mówi, okej, nie uważamy, że ludzie są zawsze racjonalni, ale jeżeli ktoś chciałby pracować z założeniem racjonalności, to ludzie są czasami racjonalni w pewnych warunkach. Miejmy to założenie w modelu, ale nie uważajmy, że ono jest jedyne i wyjaśniające wszystko. Więc ja mogę naprawdę podejść jako do otwartej karty do każdego nowego problemu badawczego. I to jest coś, co mnie cieszy. Ja zajmuję się środowiskiem, więc badam to, jak procesy społeczne i ekonomiczne, gospodarcze doprowadzają do zanieczyszczenia środowiska i zastanawiam się, dlaczego polityki, które stosujemy, są niewystarczające, bo emisje dramatycznie rosną i pomimo całej dekady olbrzymiego wysiłku nic się nie zmieniło. Znaczy ten trend pozostał wzrastający i w tym roku docieramy do punktu, że możemy osiągnąć 1,5 stopnia powyżej preindustrialnej temperatury, co dla mnie jest szokujące, bo kiedy mniej więcej 10 lat temu wchodziłam w naukę, wszyscy tylko o tym mówili, żebyśmy temu zapobiegli przez następne 10 lat i to się nie wydarzyło. Dla mnie na przykład ten rok jest i to zdarzenie jest takie dosyć szokujące i tak, żebym musiała się tak głębiej zastanowić, co robię w nauce i dlaczego doszło w ogóle do czegoś takiego, że rzeczywiście wierzyliśmy wszyscy, że temu zapobiegniemy. Mainstreamowa ekonomia generalnie reaguje dość obojętnością na wszystkie inne ekonomie niż mainstreamowa, czyli heterodox. I rzeczywiście jest ona niewidzialna z perspektywy mainstreamu, ponieważ takie topowe żurnale nigdy by nie opublikowały na przykład modelu wieloagentowego, takim jakim się my zajmujemy, więc często jest to postrzegane jako międzydyscyplinarna dziedzina, chociaż to nie jest do końca prawda, ponieważ ja na przykład rzeczywiście buduję modele ekonomiczne, jestem zainteresowana zjawiskami ekonomicznymi. Nowa ekonomia odchodzi od założeń, które stawia klasyczna ekonomia. Klasyczna ekonomia ma bardzo dobrze określony core i ten core to jest zawsze racjonalna jednostka, jedna, że możemy przewidywać świat, badaje na podstawie zachowań jednej jednostki, czy takiej, którą założymy, że ona jest przeciętna, że nie muszą nas interesować odchylenia od średniej, ponieważ to nie jest potrzebne do przewidywań. I skupia się generalnie na badaniu warunków równowagi, czyli jeżeli ekonomia klasyczna mówi, jak podaż równa się popytowi, jest jakaś wynika z tego cena i generalnie możemy badać warunki, w jakich ten punkt równowagi nie jest osiągnięty. I tym się zajmuje stara, dobra ekonomia. Nowa ekonomia odchodzi od wszystkiego. Ona patrzy właśnie nie przez pryzmat tej jednej jednostki, tylko sieci agentów. I może to nie brzmi rewolucyjnie z perspektywy nauk społecznych, ale z perspektywy ekonomii jest to rewolucyjne, że patrzymy na sieci ludzi, jak na siebie wpływają, jak dokonują zakupów. Jak ja się zajmuję akurat tym, jak preferencje ewoluują w wyniku społecznych interakcji. No to jest bardzo ważne, bo zajmuję się też zmianami klimatycznymi i okazuje się, że pomimo doskonałych polityk, które wprowadzamy, takich jak na przykład zmniejszenie emisyjności samochodów, nie mamy w ogóle takiego efektu zmniejszenia emisji w transporcie. Dlaczego? Bo ludzie wyewoluowali preferencje, że chcą kupować większe samochody. I większe samochody zawsze spalają więcej, nawet są bardziej efektywne. No ale do tego dochodzi w wyniku pewnych procesów społecznych i tych procesów ekonomia nie uwzględnia. Dlatego ona może projektować takie polityki, poprawmy wydajność tych samochodów i nie pozwala nam osiągnąć tego celu, który jest często spowodowany tym, jak my na siebie wpływamy.
Głosy humanistyki.
Wydaje mi się, że ludzie nie interesują się ekonomią, ponieważ ona wydaje się bardzo nudna. Jeżeli większość dyskusji ekonomicznych jest o tym, czy PKB wzrasta, czy nie, to rzeczywiście, jak to wpływa na nasze życie? Teraz jest duży ruch wśród ekonomistów, oczywiście nie mainstreamowych, żeby odejść w ogóle od PKB jako wskaźnika dobrobytu, bo co to nam mówi, jak śledzimy to? Wydaje mi się, że ludzie nie lubią ekonomii, bo po pierwsze, właśnie nie wydaje im się nauką o człowieku, po drugie, jej nie rozumieją, jest to bardzo hermetyczna nauka, tak jak filozofia zresztą. Też trzeba dużo przeczytać, dużo zrozumieć pojęć, żeby móc wejść i coś, żeby czytanie pewnej książki sprawiło przyjemność. I ekonomia jest taka sama, ona jest bardzo ciężka metodologicznie, niezrozumienie pewnego modelu może powodować, że nie rozumiemy całej dyskusji w książce albo w artykule. Bo ekonomiści często posługują się skrótami, ponieważ wydają się te prawa takie ekonomiczne, oczywiste i to powoduje hermetyczność tej dziedziny. I teraz przechodzimy w ogóle do tego, czym są modele w ekonomii, więc ludzie bardzo często uważają, że nie ma w nich ideologii, że model to jest coś takiego, że my to budujemy i badamy wzrost CO2, po prostu jak PKB zwiększa CO2. Te modele zawsze mają pewne założenia i te założenia są ideologiczne, nawet w takich modelach, które wyglądają bardzo sztywno i że są tylko opisem zagregowanych równań, zazwyczaj się zakłada, że PKB jest dobre, bo zwiększa dobrobyt społeczny, więc on mówi, co ludzie wartościują. Więc jeżeli ktoś buduje taki model, no to ma pewien system ideologiczny, że PKB jest dobry i musimy chronić jego wzrost. No i teraz zaczyna się duża dyskusja, czy rzeczywiście tak jest. I ja mogę wyrobić w moich modelach, jakie chcę założenia i mogę odchodzić od niego, więc w tym sensie mogę badać coś, co jest antykapitalistyczne. Tylko, że ja nie robię tego, ponieważ próbujemy zmienić świat tu i teraz z tego systemu i ten system tak wygląda, on jest kapitalistyczny, jest nastawiony na zysk, PKB jest czymś, na co zwracają uwagę politycy, więc w tym sensie staram się zrozumieć, jak ten sam fakt wpływa na to, że nie możemy sobie poradzić z tymi właśnie zmianami klimatycznymi. Zawsze jest to jakiś bardzo ekstremalnie bolesny proces, ponieważ jeżeli bym robiła klasyczne modele, no to bym po prostu spojrzała na pewne założenia, jakie są zrobione do tej pory, zastanawiałabym się, jakie chcę badać nowe zjawisko, na przykład wpływ jakiejś polityki, podatku. I bym się zastanawiała, jak zmodyfikować ten model. Czyli start jest dosyć łatwy, bo jest ten core i ja po prostu biorę ten core. Teraz praca w ekonomii złożoności jest trochę bardziej skomplikowana, bo ja mam jakieś zjawisko i nie jestem ograniczana pewną teorią. Oczywiście my też mamy swoje założenia, uważamy, że ludzie nie są racjonalni, że mamy sieci, ale generalnie jest to taka otwarta karta, więc ja biorę zazwyczaj bardzo dużą kartkę i zrobię sobie listę teorii, które miały coś do tej pory do powiedzenia na temat danego zjawiska. Często patrzę też, ja akurat bardzo lubię teoretyczną biologię, więc szukam sobie na przykład modeli tam, czy one modelują jakiś aspekt, nawet nie zjawisko, jakiś aspekt zjawiska, z którego mogłabym skorzystać. No i bardzo długo zbieram takie puzzle do zbudowania nowej teorii, żeby wyjaśnić jakieś zjawisko, którym się zajmuję, czytając dużo literatury z różnych dziedzin. I jest to bolesny proces, bo mam bardzo często wrażenie, że nigdy nie połączę tego w jakąś spójną całość i często mam poczucie, że już nigdy nie stworzę nowego modelu i bardzo długo zajmuję, zanim taki model uda mi się stworzyć, żeby konceptualnie był spiętą całością, żeby miał sens.
Głosy humanistyki.
Mam takie stanowisko, że to, jak budujemy modele w ekonomii, ma bardzo duży wpływ na rzeczywistość, na polityki. Więc jeżeli politycy, którzy zajmują się zmianami klimatycznymi, pytają się topowych ekonomistów, którzy używają wyabstrahowane modele, co możemy zrobić, to oni odpowiadają tylko jedno. Możemy nałożyć podatek węglowy. No i później się okazuje, że my nie możemy nałożyć tego podatku węglowego, bo on ma złe skutki redystrybucyjne. Na przykład mieliśmy bunt żółtych kamizelek, bo osoby spod Paryża, nie stać ich było, żeby dojechać do Paryża do pracy, jeżeli wprowadzono podatek od paliw. Więc mamy jak gdyby rzeczywistość i te modele mówią o takich politykach, które są rzeczywiście teoretycznie bardzo powinny być skuteczne, ale nie są, bo nie uwzględniają wielu elementów rzeczywistości. Z tej perspektywy ja mam poczucie, że modele, którymi się zajmują, pozwalają badać o wiele bardziej skutecznych polityk i tak naprawdę my wiemy, co moglibyśmy zrobić, żeby zapobiegać zmianom klimatycznym, Może to nie jest popularne. Często mam poczucie osamotnienia w nauce, ale ono bardziej jest kontekstualne, ponieważ w Polsce ekonomia rzeczywiście jest dość mainstreamowa. Jest bardzo mało osób, które zajmują się ekonomią heterodox. I może tutaj uściśle, bo już sobie wyobrażam, że wiele osób by się oburzyło na to zdanie, ale jeżeli chodzi o takie modele teoretyczne, to ja nie znam wielu osób, którzy w Polsce by się tym zajmowali. I na świecie też jest pewna izolacja, jeżeli mówimy o ekonomii, z tym, że na świecie są takie doskonałe ośrodki, które zajmują się teorią złożoności i tam też pracują ekonomiści. Na przykład na Oxfordzie jest ośrodek INET, Instytut dla Nowej Ekonomii, czy tam Nowego Myślenia Ekonomicznego. W Wiedniu mamy Complexity Hub, jeszcze Santa Fe, Instytut Santa Fe. Więc jest trochę tych ośrodków złożoności i one się tak nią zajmują. Mam poczucie osamotnienia w Polsce naukowego, ponieważ nie znam nikogo, kto by, a może jedną osobę, przepraszam, ale akurat nie mam z tą osobą dużego kontaktu, która by się zajmowała modelowaniem złożoności w ekonomii. I jest to dość trudny problem, ponieważ to nie jest tak, że wystarczy, że przyjedzie jedna czy dwie osoby, które są gdzieś wyszkolone, jak to robić. To jest nauka, która buduje na wielu osiągnięciach wielu dyscyplin, więc trzeba by zmienić całe kurikulum, żeby zrobić takie modele. Zazwyczaj w różnych krajach są szkoły doktorskie, które przygotowują doktorantów tylko i wyłącznie do tego, żeby zajmować się ekonomią złożoności. No ale to nie jest tak, że ja mogę na przykład zaproponować jedne zajęcia i to by załatwiło sprawę. Więc tak, mam poczucie osamotnienia. Satysfakcja w nauce nigdy nie przychodzi. Pewnie satysfakcja by przyszła wtedy, gdybyśmy rzeczywiście zapobiegli zmianom klimatycznym i tym 1,5 stopnia, który się teraz okazał. Więc rzeczywiście często w nauce robimy bardzo dużo rzeczy, właśnie ciesząc się z jakichś publikacji. Zapominamy bardzo o tym, po co właściwie te publikacje są. One są po to, żeby dodać pewną cegłę do wiedzy, która już jest, po to, żeby coś zmieniać w świecie. Więc jeżeli rzeczywiście mam poczucie, że kolektywnie budujemy bardzo dużo zrozumienia tego świata i dużo tych cegieł pobudowaliśmy, ale to nic nie zmienia, to raczej nauka jest dosyć frustrującym zajęciem. Więc akurat ciężko jest tak mówić o takich momentach glorii. Czuję, że mam misję mówienia o problemach klimatycznych, więc raczej staram się w rozmowach, jeżeli takie są, wyjaśniać, dlaczego ludzka działalność prowadzi do zmian klimatycznych, jak można temu zapobiegać czy zmieniać, czyli coś takiego bardzo pragmatycznego. Rzeczywiście trudno jest mówić o teoretycznych modelach osobom, które się tym nie interesują. Rzeczywiście jest to duża inwestycja, żeby wejść w ten proces myślenia. On jest bardzo przyjemny, ale zakładam, że nie dla wszystkich. Ja bardzo wierzę w naukę i rzeczywiście wierzę w nią jako taki proces kolektywny. I myślę, że zrozumienie świata, jakie my zyskujemy dzięki temu procesowi, że wiele osób pracuje naprawdę nad bardzo małymi sprawami, a później nagle się okazuje, że zaczynamy zrozumieć jakieś bardzo skomplikowane zjawisko, jest dla mnie niesamowite. Więc bezsilność jest wtedy, kiedy nic nie możemy zrobić, a nauka jest po to, żeby coś rozumieć i wyjaśniać. I rzeczywiście te możliwości, jakie dzisiaj mamy, nawet to, jak poszły moc komputerów, jakie możemy modele robić. Na przykład zaczęłam korzystać z superkomputera. Okazało się, że coś, co kiedyś badałam 3 miesiące, robiłam symulację, robię teraz w 2 dni. No to pozwala mi też tak odblokować sobie umysł, żeby myśleć o tych metasprawach, a nie zajmować się taką bieżącą, dość często bardzo żmudną pracą metodologiczną, czy tworzeniem tych teorii, potem programowaniem i wyliczaniem. I to jest na przykład wspaniałe w nauce.
Głosy humanistyki.
Rzeczywiście chyba nie mam dobrych tutaj nawyków dotyczących odpoczywania. Myślę, że odpoczywam, ponieważ czasami bardzo intensywnie pracuję, a czasami pracuję mniej intensywnie. Czasowo pewnie tyle samo, tylko że kiedy tworzę modele to i próbuję ułożyć sobie pucle wszystkie i próbuję je połączyć w całość, to jest naprawdę ciężka praca. Znaczy ja fizycznie jestem wykończona. No ale są takie momenty, że sobie coś wyliczam, robię estymacje, tak klasycznie ekonomiści, i wtedy odpoczywam, bo ten świat jest taki uporządkowany. Nie muszę szukać nowych zjawisk, mogę sobie coś wyliczyć po prostu, wpływ jednej zmiennej na drugą. I to jest mój relaks.
Ależ pani profesor, ja tym pytaniem chciałem też zapytać o... Pani gotuje czasem, nic nie robiąc, koncentrując się tylko na tym, żeby dobrze ugotować, albo jeździ na rowerze, albo biega, albo ogląda serial.
Kiedyś bardzo dużo rzeczy robiłam. Teraz mniej, ponieważ rzeczywiście lubię moją pracę i ona mi sprawia przyjemność. Poza przyjemnością z pracy lubię spotkania z ludźmi, lubię ciekawe rozmowy. Czytam książki, które nie są związane z moją dyscypliną, ale rzeczywiście duża część mojego życia jest skupiona na pracy. I wiem, że to jest dziwne też w Polsce, bo na przykład jeżeli jesteśmy w Cambridge, no to profesorowie muszą jadać nawet obiady i do wieczora siedzieć w college'u. No w Polsce to, że ja lubię pracować i dużo pracuję, często spotyka się z taką niechęcią społeczną. Ale dlaczego? Ale gdzie jest ta przyjemność? Ale właściwie tyle rzeczy trzeba osiągać w tym społecznym domenie. Ja lubię moją pracę i rzeczywiście na niej sfokusowane jest moje życie. Chociaż oczywiście mam inne życie też. Tylko no tak.
Głosy humanistyki to naukowo-badawczy projekt, którego wynikiem jest seria wywiadów z 24 bohaterami nauk humanistycznych i społecznych. Przygotowali go dla Was doktor habilitowana Karina Stasiuk-Krajewska, redaktor Tomasz Wołoćko, Kamil Wardęga oraz Justyna Rogula. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność 2. Dzisiejszy odcinek nagrany został w styczniu 2024 roku.